Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski.
Dobry wieczór, kłania się Anna Rębas. 90. urodziny Gdyni to dobra okazja, by razem z Muzeum Emigracji przypomnieć postać Jana Nowaka Jeziorańskiego, słynnego kuriera z Warszawy, dyrektora Radia Wolna Europa i honorowego obywatela miasta Gdyni. Ten znakomity publicysta i dziennikarz wniósł swój wielki wkład w procesy wolnościowe w Polsce, począwszy od okupacji hitlerowskiej, a potem walcząc na falach Radia Wolna Europa z reżimem komunistycznym. Dziś także przez cały dzień w Muzeum Emigracji przypominano niezwykłą energię legendarnego emisariusza, fragmenty archiwalnych nagrań jego głosu. Ja mam okazję zaprezentować je dzisiaj Państwu. Miałam też okazję rozmawiać z jego najbliższym współpracownikiem, Lechosławem Gawlikowskim, który pełnił funkcję zastępcy dyrektora rozgłośni Wolna Europa w Monachium. Po raz pierwszy wszedł do gabinetu Jana Nowaka Jeziorańskiego jako 26-latek. Dziś zapraszam Państwa na rozmowę z nim o tamtych dziennikarzach i tamtych audycjach, a pod koniec mojej audycji zaproszę jeszcze Państwa do sali w Muzeum Emigracji, gdzie obejrzeć można pamiątki po Janie Nowaku Jeziorańskim. Ale teraz wicedyrektor Radia Wolna Europa, Lechosław Gawlikowski.
Słucha Pan Polskiego Radia?
Wie Pani, ja mieszkam w Monachium i nawet nie jestem pewien, czy tam mógłbym odbierać polskie radio.
A jak Pan przyjeżdża do Polski?
No, słucham w miarę możliwości, ale nie mogę powiedzieć, że to jest często.
Polskie Radio gości Pana, Polskie Radio Gdańsk gości Pana w naszej audycji poświęconej m.in. Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu, ale nie tylko. Trochę czasu już minęło od zakończenia Państwa działalności, bo to był ostatni program w roku?
Z Monachium to było w czerwcu roku 1994, po czym jeszcze w innej formie Radio Wolna Europa istniało w Warszawie do września roku 1997.
Czyli jeszcze 3 lata.
3 lata, tak. To była już jak gdyby, sytuacja była nieco bardziej skomplikowana, dlatego że w sensie formalnym to już była inna jednostka, natomiast w sensie misji, tak jak odczuwali koledzy w Warszawie, była to kontynuacja pracy rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w Monachium.
Pamięta Pan swoje pierwsze kroki i pierwsze momenty, pierwsze dni jako pracownik Radia Wolna Europa? Jak Pan tam trafił?
Trafiłem dzięki wstawiennictwu Michała Tyszkiewicza, męża Hanki Ordonówny, który poznał nas i jakoś poczuł sympatię i potem z czasem polecił Janowi Nowakowi. Wtedy miałem, to był rok 72, czyli miałem niecałe 26 lat. Byłem prawie świeżo po studiach. I pamiętam, że kiedy byłem już po teście i Jan Nowak witał mnie jako pracownika, byłem w jego gabinecie, on mi podał rękę i mówi: cieszę się, że pan będzie z nami. Nie wiem, czy będziemy pracować razem rok, pół roku, czy może 5 lat, ale jedno mogę panu zagwarantować, że będzie to bardzo ciekawy okres w pana życiu. Moja decyzja przyjścia do radia i to powitanie Nowaka to nie była tylko gra słów. To był okres największego kryzysu politycznego, kiedy radio w gruncie rzeczy nie miało zapewnionego finansowania, bo stare czasy się skończyły, kiedy opiekunem Komitetu Wolnej Europy była Centralna Agencja Wywiadowcza, a nowego mechanizmu jeszcze nie było, więc mogło się skończyć tak, że właśnie spracowalibyśmy tylko razem 6 miesięcy, a potem radio byłoby zamknięte i ja bym stracił pracodawcę. Natomiast UB w Polsce, czy SB w Polsce by to mi pamiętało przez całe życie. Wobec tego w tym sensie była to decyzja dla mnie no na pewno nie lekka, ale miałem pełną świadomość tego, co robię.
Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury, walkę z wynaradawianiem młodzieży. będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach.
To była praca bardzo odpowiedzialna, ale i niebezpieczna chyba w jakiś sposób dla młodych ludzi, którzy, no wiadomo, ludzi młodych cechuje odwaga, ale państwo mieliście świadomość tego, co grozi za taką pracę.
A wie pani, prawdę powiedziawszy, to nad tym się chyba tak, to znaczy nie zastanawiałem się chyba na początku i być może nawet nie zdawałem sobie w pełni sprawy z tego, jak wiele konsekwencji będzie miała przede wszystkim rodzina w Polsce, bo przecież oni zostali zakładnikami, to ich spotykały wszystkie nieprzyjemności i trwały one nie lata, ale dziesiątki lat. Także ja byłem w ciepłych bamboszach, natomiast płaciła za to rodzina i to było bardzo smutne. Radio Wolna Europa w latach swojego rozkwitu kontynuowało tradycję radiostacji wolności, które pochodziły z zupełnie innej ery. A na przykład radiostacja Świt, która podczas II wojny światowej nadawała spod Londynu, udając, że robi to z Polski, ale dysponowała informacjami przekazywanymi bezpośrednio z Polski, nawet między innymi redaktorzy w Londynie mieli tekst gadzinówek popołudniowych, te, które się ukazywały dopiero później w druku, czyli oni mogli komentować te gadzinówki na bieżąco. To była wtedy niezwykle skuteczna propaganda, to jest złe słowo, ale to była niezwykle skuteczna informacja, która pokazywała, jak kłamią władze okupacyjne. Po czym podobną rolę spełniało przecież BBC, to znaczy BBC swoją drogą, ale również, a przedtem podczas wojny, Radio Polskie z Londynu na falach BBC, prawda? Więc tam też były audycje, które mówiły prawdę złą czy dobrą, ale zawsze prawdziwą, prawda? I jeżeli ktoś posłuchał tamtych programów, to wiedział, że nie jest oszukany. Myśmy mieli do czego nawiązywać. Po czym było jeszcze na przykład Radio Madryt, które było, że tak powiem, oparte o te same zasady moralne. Prowadził je Karol Wagner-Pieńkowski, późniejszy asystent dyrektora i dobry znajomy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Potem dopiero przyszło właśnie Radio Wolna Europa od roku 50. Przez dwa lata tylko audycję tworzono w Nowym Jorku, a nadawano z Europy. Dopiero później, w 52 roku, powstała rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, czyli myśmy mieli wielkich poprzedników, wzory tego, jak powinno się działać i bardzo dobrze zorganizowaną przez Amerykanów i przez nich finansowaną organizację, która ułatwiała skupienie się na pracy redakcyjnej.
Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski.
Jak wyglądała ta praca redakcyjna? Skąd mieliście materiały? Skąd mieliście ludzi? Skąd mieliście treści?
Myśmy z kolei korzystali również z doświadczeń wielkiej radiofonii amerykańskiej, jak również z doświadczeń radiostacji amerykańskich, które działały podczas wojny. Amerykanie mieli w tej dziedzinie dość duże doświadczenie. I teraz, jak było to zorganizowane? No przede wszystkim mieliśmy bardzo bogaty dopływ informacji w postaci prasy, prawda, która wychodziła w Stanach i w zachodniej Europie, doniesień agencyjnych, które były, prawda, głównych agencji prasowych. Mieliśmy korespondentów amerykańskich, którzy, że tak powiem, po swojej linii donosili, przekazywali informacje z ważniejszych stolic europejskich, jak również z ważniejszych miast europejskich, gdzie napływali uchodźcy na przykład. A oprócz tego były dopiero źródła polskie, na przykład taką bardzo ważną placówką w tej dziedzinie był Paryż, przedtem był Berlin Zachodni. Otóż w Berlinie Zachodnim działał wtedy pan Ignacy Henryk Łubieński. To był brat Konstantego. I wielu ludzi, którzy znali go z dawnych lat, sprzed wojny, a to był bardzo znany dziennikarz, zatrzymując się w Berlinie Zachodnim, rozmawiało z nim. I o ile pamiętam, było, wie pani, czytałem takie pismo dyrektora naczelnego Amerykanina, całej radiostacji, i właśnie ten dyrektor mówił, że około 30% wszystkich najważniejszych informacji dotyczących Polski które docierają do Monachium, przekazywanych jest przez Ignacego Henryka Ubieńskiego.
To było jedno ze źródeł.
Tak. Po czym tą samą rolę lata później pełnił na przykład Zygmunt Michałowski, późniejszy dyrektor. Po jego odejściu z Paryża był to Maciej Morawski, prawda, który poprzednio był jego prawą ręką. To były kontakty, których nie sposób z perspektywy czasu jest przecenić. Dlatego, że przecież to, jakby to powiedzieć, sytuacja społeczeństwa polskiego była zawsze dość specyficzna. To znaczy, że te podziały, prawda, to były jedne formalne, ale podziały nieformalne były zupełnie inne.
Więc, podskórne można
tak,
powiedzieć.
Że ci sami ludzie, którzy, że tak powiem, no, jedli z ręki reżimu i jak trzeba było, to głosowali tak, a nie inaczej, przyjeżdżali i po cichu mówili różne rzeczy. I często przecież była również rozgrywki były prowadzone przez aparat, również przez podrzucanie różnych
informacji,
które czasem były prawdziwe, czasem nieprawdziwe. Trzeba się było, że tak powiem, dobrze orientować, żeby to rozebrać, ale czasami to były również informacje niezwykle cenne. Podczas października polskiego taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o dopływ informacji w 1956 roku, prawda, co się dzieje, prawda, z poszczególnymi frakcjami, spełniał Filip Ben. To był przedwojenny komunista, który potem zmienił poglądy, potem pracował w Izraelu, po czym w Europie Zachodniej był niezwykle dobrze poinformowany, miał całą masę znajomych właśnie w różnych frakcjach i on był naszym głównym źródłem. Więc to tylko pokazuje, że z jednej strony to jest ta machina niejako anglosaska, dobrze zorganizowana, dwa to jest, że ta wielka machina, bo przecież Monachium to było, jakby można powiedzieć, że jak szczyt piramidy, cała reszta jest pod wodą. To jest ta organizacja, prawda? Czyli ta wielka, sprawna organizacja, ale z drugiej strony jedyne w swoim rodzaju kontakty z ludźmi i ze środowiskami, które starały się utrzymać kontakt. Przecież nie mówiliśmy jeszcze w ogóle o Kościele, a Kościół i
odgrywał niesamowitą rolę.
Tak, to działo się za pośrednictwem Watykanu i osobistości, które się tam, prawda, od czasu do czasu meldowały. I bardzo często wtedy jechał ksiądz Tadeusz Kirszke, który znał wszystkich purpuratów, że tak powiem, z bliska i do którego wszyscy mieli pełne zaufanie, więc wobec tego on się dowiadywał tego wszystkiego, co było trzeba. Więc wie pani, kiedy pamiętam, pojawiłem się na samym początku w dzienniku radiowym i moim szefem był taki stary dziennikarz Wojciech Gniatczyński. On mnie zapytał, ile trzeba słów, żeby stworzyć opowiadanie? No ja powiedziałem 20. On mówi 4. Wszedł, strzelił, upadła, zapłakał. Wie pani, to była najlepsza szkoła dziennikarstwa od samego początku. Ja skończyłem w Warszawie Szkołę Główną Planowania i Statystyki i byłem ekonomistą z wykształcenia. I ja przez lata, najpierw byłem w dzienniku, gdzie się uczyłem, to było 7 lat, a potem komentowałem sprawy gospodarcze, ale to był mój zawód. To znaczy, jakby to powiedzieć, zawód w tym sensie, bo przecież pracowałem jako dziennikarz, ale ja rozumiałem wszystko, co czytam. Poza tym prowadziłem własne archiwum, korzystałem z archiwum ogólnoradiowego, znowuż z całego, że tak powiem, warsztatu, który był możliwy. Także to nie było to, że myśmy, że tak powiem, inaczej pracowali sami z siebie, tylko po prostu była inne zasady były. Notabene pani powiedziała, że było to wyzwanie dla młodego dziennikarza. No dla młodego tak, ale ilu młodych dziennikarzy u nas komentowało skomplikowane sprawy? Skomplikowane komentowali ci, co na tym się dobrze znali, prawda? Dopiero z czasem, prawda, kiedy zdobyło się większe doświadczenie, człowiek otrzymywał zadania, które były, że tak powiem, bardziej skomplikowane albo odpowiedzialne, albo z kolei już dostawało się tak dobrze sprawdzone materiały, w tym sensie materiały, które ktoś inny oceniał, prawda, że można było, wiadomo, że można z nich korzystać, czyli ten sposób jak gdyby sprawdzania wiarygodności informacji, przygotowywania tego, to był jak gdyby sam w sobie zupełnie inny, czyli...
A to porównanie z krzesłem i krzesłem elektrycznym to brzmi wymownie. Zabrzmiało to jak memento, jeżeli chodzi o stan polskiego dziennikarstwa. Tak to odebrałam.
Wie pani, ja bym powiedział, że to ja mieszkam w Monachium i szczerze mówiąc, to codziennie czytam prasę w języku angielskim, znaczy głównie amerykańską w internecie i niemiecką. I zawsze porównuję. I uważam, że ten upadek, którego jesteśmy świadkami, prawda, dotyczy całego świata w tej chwili. To już nie tylko Europy, ale Europy na pewno. Również, jakby powiedzieć, spłycenie komentarzy. Młody dziennikarz, po pierwsze tak, nie ma tej wolności, którą miał przedtem i oczekuje się od niego zupełnie czego innego. W dawnych czasach przecież nad jakimś skomplikowanym problemem ktoś mógł pracować 2 miesiące, 3 miesiące i robił coś, co było jedyne w swoim rodzaju. A dzisiaj, jak pani otworzy radio i słychać ten tylko taki strasznie staccato, ja przepraszam.
Mówi pan o tembrze głosu.
Tak, że już w tym jest dla mnie sygnał, prawda, że jak człowiek, który tak szybko mówi, może myśleć jednocześnie. Albo jedno, albo drugie, prawda? Są fenomeny, ale fenomeny tylko. A to jest jak gdyby narzuca się pewien styl młodym ludziom, prawda? Nie dając im szansy, żeby oni dojrzeli. Ja tą szansę miałem, bo miałem starszych kolegów, od których mogłem się uczyć, a jednocześnie obowiązywał ten tradycyjny system dziennikarstwa anglosaskiego, prawda? Gdzie dzieli się fakty od opinii. Czego nie wolno robić i tak dalej. Także były jasne reguły gry, a dwa, jeżeli było coś ważne, to dostawało się na to taką ilość czasu, jak potrzeba.
Teraz młodych dziennikarzy po 1989 roku uczono w ten sposób, kiedy powstawały komercyjne rozgłośnie, prywatne rozgłośnie, bo nie mówimy o polskim radio, które zresztą niestety był pewien okres, próbowało dorównać w takim złym tego słowa znaczeniu tym rozgłośniom. Im szybciej, tym lepiej. Im płycej, tym lepiej. Im głupiej, tym mądrzej. To się w jakiś sposób, myśli pan, zmieni? Wrócimy trochę do innego sposobu mówienia, innego sposobu myślenia. Wiadomo, że informacje nigdy nie będą publicystyką, publicystyka nie będzie informacjami, ale można to chyba wszystko troszeczkę zwolnić, to tempo.
Wie pani, jestem tutaj jako gość, więc trudno mi się wypowiadać, bo rzeczywistość w Polsce znam, wie pani, za mało, żeby mieć własne zdanie, ale uważam, że te zmiany, które następują generalnie w prasie zachodniej, polegają przede wszystkim na tym, że prasa generalnie biednieje, czyli nakłady się topnieją, kurczą się, więc w związku z tym redakcje mają mniej pieniędzy, muszą bardziej oszczędzać. To niby z jakich pieniędzy można utrzymać tych najlepszych dziennikarzy, żeby oni jeszcze mieli czas na pracę? Już nie mówiąc o uczeniu, o dojrzewaniu, prawda, takiego młodego dziennikarza. To jest jak gdyby...
To odbija się na jakości, na poziomie potem, tak?
To musi się odbijać na jakości, bo to jak gdyby w tej chwili mamy sytuację, żeby pani, tak jak
masówka taka.
W Amazonii, piranie są i pani rzuca kawałek i one się natychmiast rzucają się i rozdrapują to na pani oczach. A kiedyś by się było, to było łapanie na wędkę, że pani rzuca i czeka pani, aż przypłynie jedna ryba i ona przypłynie za 3 godziny. To zupełnie inna sytuacja.
Świat się tak bardzo nie zmienił. Zmieniły się tylko formy radiofonii. I ludzie pozostali tacy sami, panie redaktorze.
Znaczy jestem w tej dziedzinie, jestem większym pesymistą. To znaczy wydaje mi się, że świat się bardzo zmienia, że czasy, kiedy można było dzielić, przynajmniej na zachodzie ludzi pytało się, a jaką pan czytuje gazetę? I jeden mówi, a czytam taką i taką. Można było mniej więcej powiedzieć, w jakich kręgach się porusza, jak mniej więcej myśli, prawda? Dzisiaj jest bardzo mało takich osób, o których można zapytać, że czytają jeszcze gazetę. A dwa, to jest konkurencja internetu jest tak przemożna i tak ogromna, przy czym trzeba powiedzieć, internet to oczywiście są również ogromne korzyści, to jest demokratyzacja, prawda?
Ale również minusy.
To jest również tak, że jeżeli pani nie miała własnego zorientowania i pani idzie i kupuje na przykład Le Monde, to wiadomo, co tam pani przeczyta. Czyli nawet człowiek dość zagubiony po pewnym czasie stałego czytelnictwa mógł się rozwinąć. A czy można się rozwinąć poprzez internet? Przecież to jest po pierwsze zagubienie.
Instant.
Kto decyduje o tym, co jest na pierwszej stronie? Kto? No więc wie pani to...
W czasach Radia Wolna Europa internetu nie mieliście. A gdybyście mieli internet, jak potrafilibyście sobie z nim poradzić, z pewnymi niedociągnięciami i z niebezpieczeństwem, które niesie ze sobą?
Wie pani, uważam, że nawet dużo młodsi ode mnie koledzy na to pytanie mieliby kłopoty z odpowiedzeniem. No nie wiem, jakby to było.
Uwaga, uwaga! Głos nasz docierać będzie do was od dnia dzisiejszego na nowych, wzmocnionych antenach. Uwaga! Uwaga! mówią Polacy do Polaków. Przemawiamy do braci w kraju dzięki amerykańskiemu Komitetowi Wolnej Europy. Komitet Wolnej Europy powstał w Ameryce przed 3 laty i jako organizacja społeczna głosi na Zachodzie hasło wyzwolenia Europy Środkowej i Wschodniej spod okupacji sowieckiej.
Jak pan dzisiaj patrzy na tę postać Jana Nowaka Jeziorańskiego?
A wie pani, mówi się, że na emigracji, że instytucja to przede wszystkim ludzie. Tak było również z Radiem Wolna Europa. Jan Nowak Jeziorański stał się taką osobą symboliczną, prawda, symbolem Radia Wolna Europa. Zasłużył na to w pełni, ale to za symbolem są na ogół jeszcze, że tak powiem, ludzie, którzy byli współautorami sukcesu. Ja w tej chwili prezentowałem w Warszawie książkę, która nosi tytuł Pracownicy Radia Wolna Europa, biografia zwykłej i niezwykłej. To była próba przedstawienia właśnie tych wszystkich ludzi, którzy byli czynni w radiostacji, to znaczy w Rozgłośni Polskiej i we współpracujących z nią działach, które z jednej strony były w kierowniczym zespole, który stworzył Jan Nowak-Jeziorański, odgrywały kluczową rolę w tworzeniu programu, jak również w tych działach, które współdecydowały o zapleczu, jak na przykład Polski Dział Studiów i Analiz, Dział Nasłuchu i tak dalej. W tej książce jest 260 biogramów, przy czym 230 to są czasy Jana Nowaka. Czyli jeżeli spojrzymy na wojnę w eterze Jana Nowaka, że to są jego wspomnienia z czasów, kiedy był dyrektorem, to ta książka, którą ja w tej chwili zaprezentowałem, to są jak gdyby materiały o ludziach, którzy razem z Janem Nowakiem pracowali, o których on mówi w swojej książce, ale przecież nie ma miejsca, czasu ani energii, żeby mówić tylko o nich. Jak również mówię o audycjach, które były wtedy tworzone. Czyli jeżeli ktoś czyta na przykład wspomnienie Jana Nowaka, to w tej książce znajdzie całą masę materiałów, które będą różne rzeczy wyjaśniać, ale jednocześnie ta książka sama w sobie wyjaśnia. To jest mniej więcej, wie pani, od pewnego czasu w Polsce mówi się o tym, znaczy mówi się o problemie, czyli o żołnierzach wyklętych. To jest w gruncie rzeczy o żołnierzach wyklętych na emigracji. Tych, których reżim chciał skazać na niebyt. W tej chwili ta książka to jest ich przywrócenie do życia.
A długo się znaliście z Janem Nowakiem Jeziorańskim? Liczył pan te lata?
A wie pani, znałem go od roku 72 w zasadzie do jego śmierci, czyli to było czyli ponad 30 lat.
Jaką cechę pan przede wszystkim zapamiętał jako współpracownik najbliższy tego człowieka?
Znałem porywczość Nowaka, ogromne zdecydowanie. Czytał szybko teksty, albo mu się podobał i wtedy mówi w porządku, a jak nie, to wyrzucał do kosza. Ja wtedy pracowałem w dzienniku, więc nie mogę powiedzieć, że miał odmienne opinie, po prostu odpowiedzialny byłem za co innego.
Każdemu, jak to się mówi, wolno marzyć. Otóż ja pamiętam, a mam tutaj tylu kolegów, którzy ze mną razem byli w dniu 3 maja 1952 roku w studio numer 1, kiedy nadaliśmy do kraju naszą pierwszą audycję, nasz pierwszy manifest. To był najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Myśmy czuli, że my wracamy do Polski, że te nasze głosy będą się rozlegały w polskich domach, w polskich miastach, w polskich chatach. Byliśmy niesłychanie szczęśliwi, kiedy mówiliśmy, że teraz będziemy wam pomagali w walce, która nie będzie walką na barykadach, nie będzie walką w podziemiu, ale będzie walką w waszych duszach, w waszych umysłach. Ale ta walka zadecyduje o przyszłości Polski. I proszę państwa, zawsze se marzyłem, że może spotkamy się znowu w tym studiu numer 1, żeby nadać naszą ostatnią audycję, pożegnalną, ponieważ przestaniemy być potrzebni, ponieważ od tej chwili to wolne słowo będzie szło na Polskę z anten Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Poznania. I że wtedy pójdziemy razem do tego polskiego kościołka świętej Barbary na Infanteriestrasse, gdzieśmy z Bogiem zaczynali w 1952 roku. I później pojedziemy razem na lotnisko Riem i stamtąd samolotem do Warszawy, by pijani ze szczęścia dotknąć stopami Polski wolnej ziemi. Tego szczęścia już nie przeżyję, ale jestem głęboko przekonany, że ta szczęśliwa chwila nadejdzie. Jeśli nie dla naszego życia, to nadejdzie później, ale nadejdzie. Dlatego, że te pierwsze słowa naszego hymnu narodowego to nie jest frazes, to nie jest metafora poetycka. To jest nasza prawda. To jest prawda naszej przeszłości i naszej przyszłości. To jest nasza nadzieja, to jest nasza wiara i to jest nasza największa miłość.
Wielki dzień w Muzeum Emigracji. Widział pan może element wystawy stałej i tej przygotowanej na te dzisiejsze dni na fali wolności. Nie wiem, czy pan miał okazję już zwrócić uwagę na to, co muzeum przygotowało.
A wie pani, jestem pod ogromnym wrażeniem i samego muzeum, i ekspozycji stałej, i wystawy. Już samo, że tak powiem, umiejscowienie w Gdyni tego muzeum to jest jak gdyby nowe dla mnie wydarzenie, bo jestem wrażliwy na modernizm polski, prawda, na Art Deco, czyli samo połączenie tego, prawda, dwa, ogromna estetyka całego muzeum. To, że udało się uniknąć takich tanich efektów, prawda, że jest to jak pomyślane o ludziach w różnym wieku, prawda. Nie mówiąc o informacjach, które przekazuje tego rodzaju ekspozycja i o komunikatywności tej informacji, prawda? A jeżeli chodzi o Jana Nowaka, no to on tutaj istnieje, że tak powiem, w tych takich godnych ramach i na pewno jest na tle tej ekspozycji również bardzo ciekawy.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Rodzina Arkadiusza Rybickiego, zmarłego tragicznie w Smoleńsku, przekazała do Muzeum Pamiątki po legendarnym dyrektorze rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Są to m.in. zdjęcia, ale także przedmioty osobiste. Okulary, krawaty, kapelusz. Jest też sprzęt wykorzystywany do pracy w dawnym radiu. Wieloletni dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa zapisał w testamencie te przedmioty właśnie rodzinie Rybickich. Wystawę oglądam razem z senatorem Sławomirem Rybickim, bratem Arkadiusza Rybickiego.
No oczywiście wystawa ma jakąś logiczną całość. Jest początek związany z latami młodzieńczymi Nowaka Źrońskiego, czas okupacji wojny, następnie pracy w Radiu Wolna Europa. Tu jest eksponowana tylko niewielka część zdjęć, które przekazaliśmy 2 dni temu muzeum. I śladowa część pamiątek po Janie Nowaku Źrańskim, ale jest obietnica pani dyrektor, że już w czerwcu będzie uruchomiona wystawa stała, która wyeksponuje, jak sądzę, wszystkie zdjęcia, również materiały dźwiękowe, które przekazaliśmy, a które po prostu są w tej chwili przez fachowców, mówiąc kolokwialnie, obrabiane, jak i wszystkie pamiątki będą, mam nadzieję, na stałe udostępnione publiczności, no bo taka była intencja nasza jako rodziny. Przekazywaliśmy te pamiątki tak, aby każdy zwiedzający, każdy Polak mógł je zobaczyć i w muzeum, i też poprzez strony internetowe ekspozycji Muzeum Emigracji w Gdyni.
Tak jak rozmawiałam z ludźmi, którzy odwiedzali, to jednak duże wrażenie na ludziach robią te przedmioty należące do Jana Nowaka Jeziorańskiego, osobiste, o których rozmawialiśmy, okulary, kapelusz, krawaty, modlitewnik.
No, modlitewnik i oczywiście magnetofon, dyktafon. On ma szczególnie historyczne znaczenie, bo według najlepszej naszej wiedzy, jaką mamy, na ten odtwarzacz Jan Nowak Jeziorański, na ten dyktafon nagrywał z rękopisu kuriera z Warszawy, a jego małżonka Jadwiga potem spisywała z taśm na maszynę do pisania tekst kuriera.
To jest ten, przed którym stoimy.
Tak, to jest ten magnetofon z mikrofonem. On ma niewidoczną w tej chwili, ale na wewnętrznej stronie dolepioną karteczkę informacyjną, że ten to urządzenie właśnie było wykorzystane do nagrania powieści przez Jana Nowaka Źrańskiego, najważniejszej chyba dla niego, Kurier z Warszawy.
Tutaj obok ten właśnie książeczka liturgiczna.
Książeczka liturgiczna, księga pierwsza, przestrogi do życia duchownego potrzebne. z obrazkami wewnątrz. Widać po tej książeczce, że ona była używana i to intensywnie używana, co świadczy, też potwierdza fakt, że Jan Nowak-Jeżański był człowiekiem głęboko wierzącym. Obok aparat Polaroid, bardzo ładny przedmiot, ale bardzo funkcjonalny w czasach, w których był używany przez Jeziorańskich, to był cud techniki. Według naszej najlepszej wiedzy to małżonka Jana Nowaka, Jadwiga, była pasjonatką fotografii, fotografiki. To ona zaszczepiła go pasją do robienia zdjęć. I wśród tych przedmiotów, które przekazaliśmy, gro rzeczy to są właśnie związane z fotografiką czy z filmem.
Tutaj obok też jest takie miejsce na wystawie, gdzie pokazane są też od Państwa dary.
Tak jest. To jest część kolekcji, którą przekazaliśmy. To właśnie w znacznej mierze sprzęt fotograficzny i filmowy. Widać projektory filmowe 8 mm, widać aparaty fotograficzne, jakieś urządzenia do wywoływania i przechowywania zdjęć. Muszę powiedzieć, że to w całości robi wrażenie, jak się te przedmioty obok siebie ustawi, to widać jakby skalę tego potencjału wystawienniczego. Tylko przypomnę, że zgodnie z wolą Jana Nowaka-Jeżańskiego gro rzeczy trafiło do zakładu Ossolińskich we Wrocławiu. To są unikaty, to te rzeczy, które w tej chwili przekazaliśmy do Muzeum Emigracji w Gdyni.
I pewnie wzruszenie się pojawia, bo to są rzeczy też należące do pana brata, tragicznie zmarłego Arkadiusza Rybickiego. I przez to, że one są teraz tutaj, w jakiś sposób też myślimy i o nim.
Tak, brat Arkadiusz Aram Rybicki był osobą, która po powrocie Jana Nowaka Zieliańskiego do Polski była jedną z pierwszych osób, z którą się Jan Nowak kontaktował. Tam powstała więź sympatii i nici, jednak obydwoje ciężko pracowali na rzecz demokratycznych przemian w Polsce. No i myślę, że Jan Nowak-Zieliański cieszy się, że efektem tej przyjaźni jest pierwsza w Polsce ekspozycja pamiątek po nim, bo zakład Ossolińskich dopiero w kwietniu będzie eksponował swoje zbiory.
Radio Wolna Europa było najczęściej słuchanym radiem spoza żelaznej kurtyny. Informowało Polaków o tym, co dzieje się na świecie, co mówią emigracyjni działacze, politycy, artyści. Historyczne audycje rozbrzmiewają dziś w Dworcu Morskim w Gdyni i przyznam, że na ich tle kolekcja pamiątek należąca do dyrektora Radia Wolna Europa, przekazana przez rodzinę Rybickich, robi wielkie wrażenie. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.